Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Bezwarunkowa i wzajemna. Taka, jaka zdarza się w dramatach Szekspira, komediach romantycznych, niekiedy w filmach akcji, zaś w życiu tylko sporadycznie. Dlatego niełatwo w nią uwierzyć. Tors Krzysztofa błyszczał w słońcu, a niebieskie, granatowe i czerwone tatuaże na ramionach, klatce piersiowej i plecach falowały wraz z ruchem wyraźnie zarysowanych mięśni. Krzysztof był dumny ze swojej muskulatury, a zawdzięczał ją systematycznym ćwiczeniom, którym się oddawał z dużym zaangażowaniem, zwłaszcza gdy miał dużo wolnego czasu. Tego mu nie brakowało podczas 3-letniego pobytu w więzieniu. Ale od pół roku był wolnym człowiekiem. Pracował w firmie budowlanej i szukał kobiety, z którą mógłby spędzić resztę życia. A przynajmniej kilka miłych nocy, bo kogo jak kogo, ale kobiet w ostatnich latach dotkliwie mu brakowało. Teraz Krzysztof, rozebrany do pasa i lśniący od potu, ozdobiony krzyżami, kotwicami, wężami i kobiecymi podobiznami, stał na wysokości 3. piętra na rusztowaniu przy wschodniej ścianie bloku A sanatorium Włókniarz. I trzymając w ręku kielnię, przyglądał się jasnowłosej kobiecie, którą chwilę temu dostrzegł przez uchylone okno. Kobieta siedziała przy stole tyłem do niego, ale chyba musiała wyczuć jego wzrok na swoich plecach, ponieważ odwróciła się i ich spojrzenia się spotkały. A pod Krzysztofem, który do ułamków nie należał, ugięły się nogi, jakby zarzucił na barki 2 worki cementu. Kielnia zaś wypadła mu z ręki, ponieważ poczuł, że został raniony piorunem, który jedni nazywają miłością, inni zauroczeniem, a jeszcze inni pożądaniem.
Dzień dobry, pani.
Kiedy odezwał się do niej, ona wstała od stołu, podeszła do okna, żeby przyjrzeć się mu z bliska i jego tatuaże wcale jej nie odstraszyły, a wręcz przeciwnie.
Dzień dobry panu.
On więc stał na rusztowaniu. Ona przy oknie w pokoju i zawiązała się pomiędzy nimi rozmowa. Z pewnością nie na temat, który dotykałby najistotniejszych spraw życia ludzkiego, od wymiana banalnych spostrzeżeń.
Pan tak tutaj od rana pracuje?
Ano, od rana.
Piękna pogoda. Na pewno przyjemnie tak na słoneczku murować, czy jak to się tam nazywa, co pan robi, szpachlować?
Tynkować.
Tynkować, przyjemnie?
No, taka praca.
Ale nie jest niebezpiecznie na tym rusztowaniu?
A gdzie tam, proszę pani, tu wszystko zgodnie z BHP, inaczej by nie wpuścili na budowę.
A pan taki silny. Bo to przecież siły trzeba, żeby tak wspinać się po tych rusztowaniach.
A siły i sprytu? Proszę pani.
I cierpliwości chyba.
I cierpliwości.
Ojej, ale to chyba niebezpieczne. Niech się pan tak nie odchyla.
A pani troskliwa. Wszystko jest bezpiecznie. Nie na takich rusztowaniach. Już machałem kielnią bez strachu. Droga pani.
Taka to była rozmowa, lecz w sumie nie miało to większego znaczenia. Oboje już wiedzieli, że na tej krótkiej wymianie zdań się nie skończy i że są sobie przeznaczeni, cokolwiek to oznaczało. Tego dnia Krzysztof zszedł z rusztowania ostatni wcale nie dlatego, że rwał się do roboty. Było całkiem na odwrót. Stracił zainteresowanie pracą i mozolnym wyrównywaniem elewacji. Chciał tylko być jak najbliżej okna, a uściślając jak najbliżej poznanej dzisiaj kuracjuszki.
Krzysiu, wyrzec się chłopie za robotę, no cóż się tak to okno wpatrujesz jak sroka w kość, no. Skarb tam jakiś rzecz odkrył, czy co?
A żebyś wiedział, majster.
Krzysiu, do cholery jasnej, ty tak se ze mną nie pogaduj, tylko już, bierz się za robotę.
Dobra, majster, dobra. Przecież widzi majster, że się robi.
Napominania majstra, który mógł być ojcem Krzysztofa, nie przynosiły jednak najmniejszego skutku. I gdy jego koledzy z brygady budowlano-remontowej poszli już dawno do domu, on został. Siedział na ławce przed włókniarzem, czekając na znak od wybranki swego serca, gdyż wiedział, że taki znak otrzyma. Ponieważ język miłości często nie potrzebuje słów, by wyrazić ukryte znaczenia. I rzeczywiście, kiedy zapadł zmrok, dostrzegł w oknie na trzecim piętrze kobietę, która pomachała ręką. Dla niego było to równoznaczne z zaproszeniem do złożenia wieczornej, a właściwie nocnej wizyty. Do pracy Krzysztof stawił się z samego rana. Był pierwszy, co mu się dotychczas nie zdarzało, a co okazało się o tyle łatwe, że wystarczyło, iż tylko otworzył okno, wspiął się na parapet, wystawił nogę i już był na rusztowaniu. Jednak do roboty nie miał serca. Myślał o minionej nocy i o tej, która nadejdzie. Chciał znów znaleźć się w pokoju swojej ukochanej, więc ani mu w głowie było słuchanie poleceń majstra i poprawianie kolejnych fragmentów elewacji.
Krzysiek, czy ty masz nie po kolei we łbie? Przecież ta część już dawno miała być skończona. No chłopie, opóźniasz pracę.
Ale majster upierdliwy, przecież się robi.
Za długo się robi. Złaź stamtąd. Pójdziesz na to rusztowanie od północy, a to Heniek dokończy.
A majster, nie denerwuj mnie. Mówię, że się robi, to się robi.
To ty ze mną tak chcesz se pogadywać? Już ja cię nauczę porządku.
Majster, spokojnie, bojarzem spokojny jest.
Ale kiedy majster nie przestawał go popędzać coraz ostrzejszym tonem, Krzysztof stracił w końcu cierpliwość i popchnął swojego przełożonego tak mocno, że ten spadł z rusztowania.
Możesz ty, bandyto!
Majster, nie chciał, że...
Łapy z dala ode mnie, kanalio! Już tu nie pracujesz, słyszysz? Zakapiorze, wrócisz, bandyto, tam, gdzie twoje miejsce. Już ja tego dopilnuję.
Na szczęście dla majstra, a i dla Krzysztofa pewnie również, zajście miało miejsce na parterze, więc starszy mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń poza stłuczeniem części ciała poniżej pleców. Gdyby było inaczej, to znaczy gdyby obrażenia były groźniejsze, Krzysztof mógłby dość szybko wrócić tam, skąd niedawno wyszedł, jak mu to majster obiecał. Niemniej zdarzenie to przyczyniło się, również zgodnie z obietnicą majstra, do natychmiastowego zwolnienia Krzysztofa z pracy. I co gorsza, dyrekcja włókniarza na prośbę właściciela firmy remontowej wydała mu zakaz wchodzenia na teren sanatorium, o czym nie bez satysfakcji poinformował go poobijany majster.
A, no toś się chłopie doigrał. Ale na szczęście już cię tu nie ma.
Majster, no poniosło mnie troszkę, no flaszkę postawię, albo i dwie. Przeproszę ładnie, panie majster.
Co? Z tobą, bandyto, flaszkę jeszcze zrobić? No chyba, żeś odurniał zupełnie. Już cię tu nie ma, kryminalisto. Bandziorze jeden. Żebym cię tu więcej nie widział.
To, że nie wolno mu wchodzić na teren sanatorium, było dla Krzysztofa gorsze, niż by miał iść na miesiąc do więzienia. Pozbawiało go przecież możliwości zaglądania do okna ukochanej i jakby tego nie nazywać, to na swój sposób metafizycznej bliskości z nią. Pobyt za kratami nauczył go jednak twardości i niezałamywania się z byle powodu. Dlatego zaraz po pierwszym szoku otrząsnął się i postanowił, że łatwo stąd nie odejdzie. Nie zostawił kochanej kobiety, a co za tym idzie, nie zostawi włókniarza. Wiedział, że w ciągu dnia wiele nie wskóra. Za sanatoryjną bramę nie zostanie wpuszczony, ale noc... Noc będzie sprzymierzeńcem ich dwojga. Zatem najważniejszym było doczekać zmroku, który niestety zapadał dopiero przed 21, ponieważ pora była letnia i słońcu się nie śpieszyło. Nie da się ukryć, że od momentu utraty pracy dni dłużyły się Krzysztofowi niemiłosiernie. Szczególnie przed południem, bo gdy on stał przed bramą, jego najdroższa, która, jak się w końcu od niej dowiedział, miała na imię Agata, chodziła na zabiegi. Przecież przyjechała do Buzka się leczyć i on nie mógł jej tego zabronić, choć najchętniej kazałby jej, żeby cały czas siedziała, albo lepiej leżała przy nim. Sterczał więc przed główną bramą od samego rana, nie eksponując już jednak wytatuowanego torsu. Zawsze miał na sobie koszulę. Czasami z nudów chodził wzdłuż ogrodzenia i zbierał papiery rozrzucone przez ludzi i wiatr, które potem wrzucał do kosza. Albo dla odmiany kierował ruchem na niewielkim parkingu, pokazując kierowcom, czy mogą zaparkować, czy też nie mają na to szans.
Kierowniku, tutaj mam dla pana miejsce. Da pan piątaka i proszę parkować.
A to płatny parking jest?
Nie, no co pan, to tylko taka usługa, żeby nie szukać wolnego miejsca.
Aha, no ale tam, proszę pana, dalej są wolne miejsca.
A co pan będzie z takiego daleka chodził? Tu se pan stanie i wszędzie blisko.
No ale to przecież nie pana miejsce, nie?
A pan taki cierpliwy jesteś. Przecież ja tak tylko z życzliwości.
Z życzliwości, za piątaka.
Za piątaka.
No dobra, masz pan.
Bardzo serdecznie panu kierownikowi dziękuję.
Po południu ukochana Agata, której oczy na jego widok rozbłysły jak w malignie, wychodziła poza bramę, gdzie nie sięgała jurysdykcja sanatoryjnej dyrekcji. Spacerowali bezpiecznie parkowymi alejkami lub przytulali się na ławce. Także wtedy, gdy kropił deszcz, tyle że pod osłoną parasolki. Prawdziwa miłość zniesie bowiem wiele niewygód. Ale tak naprawdę oboje niecierpliwie wyczekiwali nocy. I gdy tylko na dworze robiło się ciemno, ona szła do swojego pokoju. On zaś jeszcze czekał, by kuracjusze wrócili z dansingów i wieczornych spacerów. I brama za nimi została zamknięta. Potem szedł kilkadziesiąt metrów dalej, gdzie rosły wysokie krzewy, przeskakiwał przez ogrodzenie. Niezauważony przez nikogo przemykał się do rusztowania, po czym, ryzykując życie, wspinał się na trzecie piętro, a otwarte okno było zaproszeniem, w które słusznie nie wątpił ani przez chwilę. Reszta nocy była tak upojna, że nie mieli czasu na rozmowę. Poza tym czasami lepiej za dużo nie mówić, bo i o czym, gdy wszystko jest wiadome i oczywiste, aż nadto. Mijały dni i noce. Niesiony miłością Krzysztof każdego wieczoru wspinał się po rusztowaniu na trzecie piętro, aż kiedyś, czekając przed bramą na Agatę, ze zgrozą zauważył, że jego niedawni koledzy z brygady remontowo-budowlanej rozmontowują rusztowanie przy wschodniej stronie bloku A, by przenieść je na stronę zachodnią. Bezużyteczną z punktu widzenia Krzysztofa. Nie miał na to wpływu, lecz jego natura nie pozwoliła mu się z tym pogodzić. Najpierw próbował dostać się do budynku głównym wejściem, lecz został zauważony przez czujnego recepcjonistę.
Proszę pana, pan wie, że tu nie wolno mu wchodzić.
Panie starszy, no przecież...
Bez dyskusji. Robi pan w tył zwrot, bo jak nie, to zaraz wołam ochronę.
No dobrze, już dobrze. Pies cię drapał.
Panie!
No, już idę, idę!
Nie było innej rady, więc postanowił zagrać wabank i wspiąć się na trzecie piętro po zewnętrznej ścianie niczym człowiek pająk, którym jednak nie był. Niewiele brakowało, a jego wspinaczka uwieńczona zostałaby pełnym sukcesem. Był już na pierwszym piętrze, stał na parapecie z twarzą przylgniętą do szyby, ale gdy próbował postawić nogę na balustradzie niby balkonu... Miał mniej szczęścia niż majster, którego sam popchnął kilka dni temu. Odzyskał przytomność dopiero w szpitalu powiatowym.
Ma pan, proszę pana, złamane obie nogi.
O Jezu.
Młody pan i silny, to się powinno dobrze wszystko zrosnąć. Ale w gipsie poleży pan tu kilka tygodni.
O Jezu. Ale będę chodził, pani doktor.
No nie tak od razu. Jak zdejmiemy gips, to się okaże.
O Jezu.
Jak się wszystko dobrze zrośnie, to potrzebna będzie rehabilitacja. Może nawet we włókniarzu, po którym pan tak dziarsko się wspinał. Takiego bohatera, pan wybaczy, Spidermana, pewno tam chętnie przyjmą.
Się pani nie śmieje, pani doktor.
A kto się tu śmieje? Mówię jak jest. Szanowny panie połamany.
W to, że przyjmą jego połamaną osobę na rehabilitację do włókniarza, akurat Krzysztof słusznie wątpił. W tym momencie najbardziej martwił się tym, czy odwiedzi go Agata, z której to przecież powodu został uziemiony w szpitalu. Czekał i liczył dni. A kiedy jej turnus się skończył, zrozumiał, że to nigdy nie nastąpi. Że jego starania i poświęcenie zdały się na nic. Powziął więc postanowienie, iż po wyjściu ze szpitala każe zrobić sobie nowy tatuaż. Miał jeszcze wolne miejsce tuż nad sercem. I będzie to duża litera A. Tyle, że przekreślona grubymi krechami, jak jego miłość do tej kobiety.